co w prawie piszczy.
Wracamy do naszej rozmowy i to już będzie chyba ostatnia odsłona naszych dywagacji dotyczących dóbr doczesnych Kościoła. No i pojawia się tutaj w kodeksie m.in. Stolica Apostolska. Biskupi z racji więzi, jedności i miłości według możliwości własnej diecezji powinni dostarczać środków, których Stolica Apostolska odpowiednio do aktualnych warunków potrzebuje, aby mogła należycie pełnić służbę wobec całego Kościoła.
To wydaje się całkowicie naturalne, tak, skoro patrząc na hierarchiczność Kościoła, tak, tutaj jakby utrzymanie idzie od dołu, można powiedzieć, tak, w przeciwieństwie do wielu innych spraw, które w Kościele są, które idą z góry hierarchicznie, to idą z dołu, to wierni w parafiach przekazują środki na utrzymanie parafii, diecezji, także Stolicy Apostolskiej, a następnie te podmioty w górę te środki przekazują. Ponieważ, tak jak tutaj już wspomniałem na początku naszych rozważań dotyczących dóbr doczesnych, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, Kościół nie utrzymuje się ani z żadnych dotacji państwowych, ani nie dostaje pieniędzy dany episkopat ze Stolic Apostolskiej. Wręcz przeciwnie, to właśnie zdrowy rozsądek każe widzieć tę zależność, że to właśnie od dołu, oddolnie są przekazywane środki wyżej, ponieważ każdy, który w Kościele ma tą podmiotowość, musi być utrzymany, tak? I to prawo przewiduje.
Tutaj to hasło Święto Pietrze nam się pojawi?
Zdecydowanie tak, z tym, że ponieważ wspominaliśmy o tym przy świętach nakazanych od już ładnych paru lat w Polsce, uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła nie jest świętem nakazanym, to też ofiary w tym dniu zbierane są bardzo niskie, tak, na niskim poziomie. Wiadomo, gdyby to było święto nakazane, te ofiary były o wiele wyższe. Stąd też to, co odprowadzają biskupi na potrzeby Stolicy Apostolskiej, jest brane często jeszcze z innych źródeł, ponieważ by to było za mało.
Ale to są ogłaszane takie właśnie dni zbiórek, czy po prostu z budżetu diecezji jest wydzielane?
Znaczy, budżet diecezji, no, to jest typ powiedzieć, ale no, jakoś Polska nie ma znaczącego udziału w utrzymaniu Stolicy Apostolskiej.
Oj, to nie brzmi zbyt dobrze.
No to wynika z natury rzeczy. No, polski kościół, wbrew temu co się mówi, jest jednym z biedniejszych kościołów w Europie, więc siłą rzeczy przekazuje środki jakby adekwatne do tego, do stanu zamożności kościoła, społeczeństwa i dlatego jest tak, jak mówię.
Okej, to troszkę inaczej wybrzmiało, niż ja sobie pomyślałam, niż to odebrałam, czyli nie chodzi o naszą złą wolę i słabe zaangażowanie, tylko po prostu poziom zamożności.
Tak, i zaangażowania w utrzymanie kościoła, tak jak to wiemy, jaki to jest system, to jest system dobrowolnych ofiar, nie ma żadnej formy takiego przymusowego opodatkowania, jak to bywa w innych krajach, nie mamy już beneficjów i innych rzeczy, które przynosiłyby taki zysk, więc jakby no, to utrzymanie wszędzie jest dość skromne, zresztą pandemia koronawirusa odsłoniła, jak to jest bardzo chwiejne też.
Mm-hmm. Użył ksiądz słowa beneficja i ja właśnie o to tak na zakończenie tych naszych rozważań o dobrach kościelnych chciałam zahaczyć. W Polsce ich już nie ma.
Zostały one skasowane właściwie ostatecznie, można powiedzieć, po II wojnie światowej słynną ustawą Bieruta o przyjęciu dóbr martwej ręki. To jest taka dłuższa nazwa tej ustawy, ale skrótowo niech będzie, w 50 roku ta ustawa została wydana, która sekularyzowała właściwie wszystkie kościelne dobra. Na marginesie dodam, ta ustawa wciąż obowiązuje. Cała komisja majątkowa, o której swego czasu było głośno, dotyczyła po restytucji tych dóbr, które zostały przyjęte niezgodnie z tą ustawą, ponieważ miała parę wyłączeń. Na przykład, kiedy jakaś ziemia była ogrodem klasztornym, czy gdzieś decyzjalnym w środku miasta i to były niewielkie płaci ziemi, to i kilka innych jeszcze rzeczy było wyłączone spod tej ustawy, no ale ci, którzy tak bardzo gorliwie działali jako działacze tych komunistycznych władz, przejmowali wszystko i po 1989 roku ta restytucja następowała tylko z tego, co zostało przyjęte niezgodnie z dekretem Bieruta. Natomiast on jest obowiązujący, te wszystkie ziemie, które zostały zagrabione przez państwo polskie, nigdy nie zostały odzyskane i nikt nie zamierza tego zrobić. Bezpowrotnie więc w 1950 roku stracono tę część beneficjów, które jeszcze były, ponieważ w innych krajach sekularyzacja była wcześniejsza, na terenie Prus było to wcześniej i w Polsce już jako takich beneficjów nie posiadamy. Natomiast są kraje, gdzie nie było sekularyzacji, które te beneficje posiadają. Oczywiście beneficjum to był taki bardzo, bym powiedział, zdroworozsądkowy sposób tworzenia kolejnych podmiotów instytucji kościelnych. Nie wyrażano zgody na utworzenie parafii czy fundację klasztoru, jeśli nie zabezpieczała tego ziemia. ta ziemia była warunkiem zaistnienia tego podmiotu, ponieważ z tej ziemi później ten podmiot był utrzymywany.
I o tym właśnie mówi kanon 1272, czyli tam, gdzie te beneficja jeszcze istnieją, chodzi o to, żeby dochody były przekazywane, przenoszone na instytucje, tak?
Tak, oczywiście tam te, które są do tego uprawnione.
Mhm. No i tym hasłem, beneficjami, których jeszcze raz zaznaczmy, w Polsce już nie ma, kończymy rozważania o dobrach kościelnych.
Tak, zaznaczmy też, panie redaktor, że tych tematów tam jest jeszcze sporo, ale uznaliśmy, że nie będą one dla naszych słuchaczy zbyt ciekawe, dlatego postanowiliśmy ich już nie poruszać.
Ale do naszych rozmów o prawie kanonicznym wracamy, bo to nie znaczy, że kończymy nasze spotkania, więc zapraszamy za tydzień, a za dziś już dziękujemy. Ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz. Kłaniamy się Państwu i jako się rzekło, zapraszamy za tydzień.